Z nowym rokiem wiąże pewne nadzieje, oczekiwania. Często składamy sobie jakieś, no nie chcę powiedzieć przysięgi, ale obietnice. I mamy, tak jak mówię, oczekiwania. Często zadajemy sobie pytanie, cóż ten nowy rok nam przyniesie. I to w takim bardzo pozytywnym, chrześcijańskim tego słowa znaczeniu. Słyszałem, jak kilkoro wśród nas mówiło, że ma głęboką wiarę, że ten nowy rok przyniesie nam bardzo pozytywne zmiany. Myślę tu o Sylwii i o naszym nowym kościele. Też mam taką nadzieję. Ale właśnie nad tym dzisiaj chciałem się chwilę zatrzymać, co tak jakby często formę, której często używamy, a rzadko się nad tym zastanawiamy. Formę takiego jakby przypadku, co nam przyniesie, cóż nas spotka, co los dla nas ma, czyli chodzi mi, mówiąc krótko, o słowo przeznaczenie. Ono samo w Nowym Testamencie, w Starym też tylko kilkakrotnie występuje. Chciałem się nad tym zatrzymać, bo myślę, że jako chrześcijanie wszyscy jesteśmy świadomi tego, że pewne okultystyczne praktyki, nazwijmy to w ten sposób, typu horoskopy, karty i tak dalej, widzimy to naturalnie w negatywnym biblijnym świetle, ale myślę, że gdzieś tam w głębi duszy drzemie taka niepewność, niejasność, bo często myślimy sobie właśnie, cóż los dla nas przeznaczył, albo co, ale miałem szczęście, albo znając mojego pecha, na pewno zepsuje się mikrofon, bo to się ciągle zdarza i dużo nie brakuje, żebym użył takiej formy. Dziś nie zrobię już tego świadomie, bo się nad tym zastanowię, ale często tak automatycznie używamy formy takiej, która mówi właśnie o jakby o pechu. I chcę przytoczyć kilka takich charakterystycznych słów, choć to już mówiłem, które używamy zupełnie nieświadomie, typu, już nie mówiąc o pukaniu w niemalowane drzewo czy o chodzeniu do wróżki, ale bardzo często jest to zakorzenione kulturowo i trudno nam się tego wyzbyć. Często używam właśnie słowa szczęście, fart, pech, los i przypomina mi się taka trochę drastyczna, świetna, śmieszna sytuacja dotycząca przeznaczenia, która spotkała mnie kiedyś w Egipcie. Byliśmy tam na urlopie i umawiałem się z instruktorem nurkowania na następne 3 dni na taką sesję, żeby zejść pod wodę. I pytam go, słuchaj, a czy tu są rekiny? A on mówi, nie, nie ma rekinów. Nie? A on mówi, no ale 2 tygodnie temu zżarł rekin niemiecką turystkę. Czytałem o tym w gazecie. Nie? A on mówi, Allah tak chciał. Nie? Tak powiedział. Kilka dni później, kiedy już troszkę się poznaliśmy, ja już ponurkowałem te 3 dni, zapytałem go znowu o te rekiny, już w innym kontekście. Zapytałem go, słuchaj, a gdybyśmy tak z rekinami chcieli ponurkować? Mówi, to trzeba wstać wcześniej rano, bo są płochliwe. Także on trochę kombinował, kłamał, ale z tym Allah tak chciał. Czy wszystko jest wolą Boga? Od razu powiem, bo wiem, że to pytanie będzie się nam nasuwało. Jest cały szereg czy splot przeróżnych wypadków, nazwijmy go okolicznościami, na które w moim przekonaniu też mamy pewien wpływ. Bo słowo przypadek to też takie dziwne słowo, prawda? Myślę, że duży kłopot podczas rozpatrywania samego zagadnienia przeznaczenia mamy z tym, że Bóg zna przyszłość, bo wydaje nam się, że skoro Bóg zna przyszłość, to praktycznie już wszystko się jakby wydarzyło. Nie da się w 100% odpowiedzieć na pytanie, jak to jest, dlatego że jesteśmy tylko ludźmi i jesteśmy w swojej ludzkiej inteligencji ograniczeni, ale wystarczy sobie wyobrazić kilka hipotez. Jedna z nich to taka, że dla Boga czas nie istnieje, to znaczy jeśli wyszedłby do tamtego pokoju, to tam będzie niedziela w 8:30 rano na przykład. Jest to możliwe. Ale dla mnie o wiele bardziej możliwe rozwiązanie tej zagadki, że czemu Bóg zna przyszłość, jest to, że Bóg przeszłość jest w stanie przewidzieć. Przewidzieć choćby na takiej zasadzie, na jakiej szachista przewiduje ruchy. Wyobraźcie sobie, że czytałem na temat, taką pracę na temat szachistów, zainteresowało mnie to bardzo, jak oni myślą. Wprawny, dobry szachista, taki arcymistrz, jest w stanie na podstawie ilość tam tysięcy partii, które przegrał już, wygrał grając, jest w stanie przywołać około 50 do 100 tysięcy układów na szachownicy. Zupełnie nieświadomie. Zawsze decyduje się na jeden wariant i przeważnie ten najlepszy. Wyobraźmy sobie, jak potężny umysł, nazwijmy go w naszych kategoriach myślenia, posiada Bóg, co Bóg potrafi przewidzieć, skoro taki szachista jest dla nas już wzorcem nie do osiągnięcia, prawda? I wyobraźmy sobie taką sporadyczną sytuację. Na przykład patrzymy przez okno i widzimy, jak człowiek pod wpływem alkoholu odpina niedołężnie rower przypięty do płotu, prawda? W tym momencie powoli właściwie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić już, co się wydarzy w ciągu najbliższych 20 minut, zwłaszcza, że na zewnątrz pada deszcz i jest przymrozek. I nie możemy obwiniać za to Boga, nie jest to Boga wybór, jest to wybór tego rowerzysty, natomiast już my z naszym ludzkim umysłem jesteśmy w stanie przewidzieć niejako przyszłość, prawda? Więc myślę, że to, o czym mówił też Leszek Mocha, jak był tutaj u nas podczas ostatnich, przedostatnich dwóch nabożeństw, mówił o tym, że Bóg jest jego zdaniem doskonałym matematykiem. Ja mówiąc szczerze, też tak uważam. Są naukowcy, tacy wybitni naukowcy, jest taki Japończyk, którego pewnie znacie z telewizji, on twierdzi, że Bóg jest z całą pewnością genialnym matematykiem, ponieważ na dzień dzisiejszy nauka stwierdza bez żadnych wątpliwości, że wszystko, co nas otacza, posiada matematyczne zależności. Budowa atomu, praktycznie wszystko. Więc można by w ten sposób, nie chcę się nad tym rozciągać, można by w ten sposób podsumować, jak to się dzieje, że Bóg zna przyszłość. To nie znaczy, że ta przyszłość już się wydarzyła. A wszystko leży w naszych rękach. Bóg jednak ma w jakiś sposób wgląd albo potrafi to przewidzieć, po naszemu obliczyć. Chciałem jednak na chwileczkę skupić się na tym, jak inne kultury czy inne religie postrzegały, czy postrzegają nadal to przeznaczenie, prawda? Bo w naszej mentalności, nawet chrześcijańskiej, bardzo głęboko są zakorzenione różne kulturowe tradycje, nie zawsze chrześcijańskie, i dobrze jest uzmysłowić sobie, co inni na ten temat myślą, czy w co wierzą, bo bardzo często ma to podtekst religijny, po to, żeby się niepotrzebnych obciążeń czy uprzedzeń pozbyć. Wypiję łyka, jeśli pozwolicie. Myślę, że tak filozoficznie najbliższa byłaby nam filozofia grecka. Na niej się chwileczkę skupię. Grecy wierzyli w tak zwane fatum. Fatum to wprawdzie jest łacińskie słowo, my to znamy jako fatum, a po grecku to było anakę. To są jakby potężne siły, które my dzisiaj byśmy nazwali demonologicznymi, które stanowią o losie człowieka i my na nie nie mamy zupełnie żadnego wpływu. Niekoniecznie są to inteligentne siły, takie jak choćby wiatr czy burza, które są według mitologii greckiej bywały bardzo złośliwe, naprawdę bardzo złośliwe. Jedną historię wam krótko opowiem. Pewnie większość z was zna tą postać. Nie chodzi o to, żeby propagować grecką mitologię, ale chcę ją pokazać, przedstawić jako kontrast do tego, w co my wierzymy. Chodzi o taką postać, którą pewnie wszyscy gdzieś tam trochę znamy, mianowicie o Edypa. Znacie takie słowo Edyp albo kompleks Edypa, prawda? Edyp to był człowiek, który wychował się w królewskiej rodzinie w mieście Teby. I jego rodzice poszli do wróżki, do wróżki, która powiedziała im, że ten chłopiec zabije własnego ojca i ożeni się ze swoją matką. To było właśnie takie fatum, takie typowe greckie fatum, które dla tych ludzi było przeznaczeniem zupełnie nie do pokonania, który nie można było już nic zrobić, można było próbować od niego uciec. I tak też rodzice postanowili. W każdym razie oni tego chłopca okaleczyli mu nogi według tej opowieści, i po czym zostawili go gdzieś w górach, żeby tam umarł. Znaleźli go pasterze i przyprowadzili go do królowej Koryntu. miasta, które już znamy z Biblii, tylko że to według tradycji greckiej działo się wcześniej. Królowa Koryntu wychowała Edypa. On nie wiedział oczywiście, że jest adoptowany. I jako dorosły człowiek znowu poszedł do wyroczni. On sam. I dowiedział się tego samego, że zabije swojego ojca i ożeni się ze swoją matką. I zrobił to samo, co jego rodzice. Postanowił uciec od swojego przeznaczenia. Nie widział żadnej możliwości między wyborem dobra i zła. Uważał, że jego los jest przesądzony. Ten los, to fatum, to nieszczęście, to przekleństwo, dziś byśmy nazwali, według niego już na nim tak boleśnie spoczywało, że on nie mógł z tym nic zrobić, jedynie uciec od tej rzeczywistości. I zrobił to, uciekł. Po drodze, w trakcie swojej ucieczki, spotkał jakiegoś starca, w którym wdał się w bójkę. Okazało się, że był to jego ojciec, zabił swojego ojca, jeszcze o tym w ogóle nie wiedząc, po czym dotarł do miasta, chyba właśnie Teby, od którego historia się zaczęła, gdzie grasował Sfinks. Grasował tam Sfinks i... Sfinks obiecał ludności tego miasta, że opuści miasto, jeśli jakiś śmiałek zdecyduje się odgadnąć jego zagadkę. Edyp odgadł tą zagadkę, zdobył pierwszą nagrodę w postaci kobiety wdowej po byłym królu i tak ożenił się ze swoją matką. Uciekając od przeznaczenia, mając świadomość, że nic nie może zrobić z tym przeznaczeniem, że nie może się złu przeciwstawić. Opowiadam to, bo będzie to świetny kontrast dla naszego chrześcijańskiego pojmowania rzeczywistości, która nas otacza. Jednym słowem, jeszcze myślę, że warto zatrzymać się nad tym, jacy ci bogowie byli srodzy i tacy nieprzejednani i wręcz złośliwi, prawda? Bo jest to jedna z wielu historii, które mówią o takiej złośliwości, tego losu, tego fatum. Czy dzisiaj nazwalibyśmy ich pewnie demonami, tych bohaterów, jeśli rzeczywiście są to istoty rozumne, które tym zarządzają. Ale póki co chciałem jeszcze na chwileńkę wspomnieć o tym, jak to fatum, jak to ten los, jak to przeznaczenie było postrzegane w historii żydowskiej, w historii przez społeczeństwo Żydów. Mianowicie w judaizmie istniały cztery poglądy. Faryzeusze uważali, że człowiek podlega przeznaczeniu w materialnym wymiarze, a to, co duchowe, nie podlega. Eseńczycy uważali, że wszystko podlega przeznaczeniu, a sadyceusze całkowicie zaprzeczali istnieniu przeznaczenia. Widzicie, ile jest poglądów i nawet w religii, z której nasze chrześcijaństwo bezpośrednio korzeniami jest zakorzenione. Tych poglądów jest nadal dużo. Sami Żydzi też nie korzystają przecież tylko ze Starego Testamentu, ale z całego szeregu przepisów, które wiążą się z tradycjami. Więc jest to jedna wielka gmatwanina poglądów. W naszej kulturze też jest ich sporo. Przypomnę wam tylko takie drobiazgi jak kot, który przebiega przez ulicę, czy wstążeczki zawiązane nad łóżeczkiem, prawda? Bardzo często myślimy sobie, czerwone czy różowe, że może to nic fajnego, ale też nie zaszkodzi, albo takiego kota widzimy, to każdy ma jakieś refleksje, bo gdzieś to głęboko gdzieś tam siedzi, choć wiemy, że to nic dobrego nie jest. W każdym razie przejdę teraz do istoty rzeczy. W judaizmie wygląda to troszkę podobnie jak u nas. Zacząłem od tego, dlatego że chciałem nam uzmysłowić, że wszystkie te rzeczy bez względu na kulturę, które mówią nam, że jakiekolwiek dzieje losu, wydarzenia, okoliczności mają na nas, czy powinny mieć na nas silniejszy wpływ niż my sami jesteśmy w stanie, zwłaszcza, że my mamy potężną pomoc w postaci Ducha Świętego, które próbują nam udowodnić, że nie jesteśmy w stanie z naszym losem nic zrobić. Są to siły, są to wiadomości, które nas zdecydowanie uzależniają, zniewalają, które próbują przejąć nad nami jakąś kontrolę. Powinniśmy sobie uzmysłowić, że my, chrześcijanie, jesteśmy do wolności powołani i absolutnie nie dać się przez tego typu tradycje jakby zwieść. W żadnym wypadku nie powinniśmy traktować tego poważnie. kiedyś się zastanawiałem, dlaczego tak jest. Myślałem, że to głównie, dlaczego Biblia zabrania przeróżnych praktyk. Myślałem, że to głównie przez to, że Bóg jest o nas zazdrosny, ale myślę, że nie tylko. Głównie chodzi o to, że Bóg w swojej miłości powołał nas do wolności. My dobrowolnie tą wolność oddajemy, wierząc w jakiekolwiek rzeczy, które stworzone są nie przez Boga, jakiekolwiek historie, które pochodzą ze świata zewnętrznego. Pewien żydowski filozof powiedział bardzo mądrą rzecz. Powiedział, że najbardziej chwalebnym dziełem Boga jest fakt, że Bóg stworzył człowieka zdolnego do ateizmu. To głupio może brzmi, ale wyobraźcie sobie, jak bardzo Bóg musi nas kochać, skoro dał nam taką wolność, która nie wyklucza tego, że my zdecydujemy się żyć niezgodnie z Jego wolą, że zdecydujemy się żyć poza Bożym planem. Rozumiecie, co mam na myśli? Wyobraźmy sobie, że możemy, jesteśmy w stanie stworzyć sobie przyjaciela, przyjaciółkę, najbliższą osobę, jak pragniemy, stworzyć sobie człowieka. W moim przypadku pewnie byłaby to kobieta. I wyobraźmy sobie, że już z góry zakładamy, że ona będzie mi niewierna, że już z góry zakładamy, że ona sobie weźmie któregoś z mężczyzn, a jest ich, przypuszczam, około 3 miliardów na świecie, że będzie robiła wszystko, co według mnie nie mieści się w kategoriach przyzwoitości, moralności, że będzie niewierna, że będzie grzeszyć, że będzie mnie całe życie ranić, że może, jeśli się opamięta, to pod koniec swojego życia wróci do mnie jak syn marnotrawny, a ja ją przyjmę z otwartymi ramionami. Taki jest Bóg. To jest dla nas niepojęte, prawda? Wyobrażacie sobie taką sytuację? Jaka to musi być miłość? I właśnie ze względu na tą miłość Bóg dał nam dobry, własny wybór, wolny wybór. Dał nam całkowitą wolność w wyborach i to jest klucz właściwie do tego, o czym mówimy, przeznaczenie. Klucz do tego, jak pojmować słowo przeznaczenie. Za chwilę to jeszcze rozwinę, ale chciałem wspomnieć jeszcze o tej miłości. Ja zawsze bardzo głęboko się zastanawiam, jak to jest, nie potrafię tego pojąć. Tej Bożej miłości jestem naprawdę dozgonnie wdzięczny, ale trudno mi to jakby zrozumieć. Są przepiękne fragmenty w Biblii, które mówią o Bożej miłości. Jeden z piękniejszych, takich króciutkich, pochodzi z Pieśni nad Pieśniami. Tam jest fragment, który mówi: a godłem Jego nade mną jest miłość. W niektórych tłumaczeniach to słowo brzmi sztandarem. Pięknie to brzmi, prawda? Że godłem Bożym nad nami jest miłość. Z tej miłości wynika właśnie wolność, którą Bóg nam dał, mając oczywiście świadomość, jaka jest nasza natura. To powiedział to już na przykład w raju. Jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czeha grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Powiedział to Kainowi od samego początku, tak jak mu chciał powiedzieć: wiem, jaka jest twoja natura, znam twoje myśli, ale w twoim ręku jest, jakiego dokonasz wyboru. Chcę teraz przeczytać trochę dłuższy fragment z Pisma Świętego, który podkreśla fakt, że reakcja Boga jest zależna od naszej akcji, od tego, co my robimy, że Bóg wprawdzie zna przyszłość, ale nie jest to jakby zaprogramowany wyrok, który Bóg już na nas wydał. Jest to w pełni otwarta historia, która zależy od naszej decyzji. Będzie to Ezechiela 33, od 13 do 15. Ezechiela 33, 13 do 15. Czy mówię wystarczająco wolno? To dobrze. Tak, mam chyba to samo tłumaczenie. Gdy mówię sprawiedliwemu, na pewno będziesz żył. On natomiast, polegając na swojej sprawiedliwości, zacznie żyć niegodziwie. To nie będzie mu się pamiętało jego wszystkich dzieł sprawiedliwych, ale umrze z tym, czego się dopuścił w swej niegodziwości. Podobnie, gdy mówię do bezbożnego: ty na pewno umrzesz. On jednak odwróci się od swojego grzechu, zacznie stosować prawo i żyć sprawiedliwie, odda, co wziął w zastaw, zwróci z nawiązką to, co zagrabił, słowem zacznie postępować uczciwie, nie popełniając już niegodziwości. to na pewno będzie żył i nie umrze. Widzicie, z tego fragmentu jasno wynika, że Bóg jest do końca otwarty na naszą zmianę. I myślę, że historię o Jonaszu wszyscy znamy, a tam doskonale to widać, kiedy Bóg jakby zmienił swój wyrok wskutek postępowania Jonasza. Na początku opowiedziałem o Edypie, widzę tu pewną analogię do Jonasza. Jonasz również próbował uciekać przed jakby swoim przeznaczeniem, ale opamiętał się i znowu wszedł jakby w Boży plan, pod Boże błogosławieństwo, pod Boże przeznaczenie, tą rolę, którą Bóg już mu jakby przedtem przeznaczył. Za chwilę o tym powiem, bo myślę, że jednak tak jest, że Bóg ogólnoświatowy szkic ma. Jonasz się nawrócił i skutkowało to tym, że około 120 tysięcy ludzi nie zostało przez Boga zniszczonych. Ale nawrócił się, miał prawo wyboru i dokonał słusznego wyboru. Jest tu między tymi postaciami bardzo duży kontrast, właśnie dlatego, że Jonasz wrócił jakby pod Boże błogosławieństwo, pod plan, który Bóg ma również dla nas. My bardzo często, podobnie jak Jonasz, próbujemy od naszego przeznaczenia uciekać. Myślę, że bardziej czy mniej świadomie popełniamy ten błąd, że uciekamy często od naszego przeznaczenia. Nie zawsze znajdujemy się, ja wiem po sobie, tak w pełni tego Bożego planu. Myślę, że mamy tego pełną świadomość, kiedy Bóg realizuje Boży plan dla naszego życia, kiedy Bóg może przy naszej pomocy realizować przeznaczenie dla nas i dla innych, którzy w otaczającym nas świecie mają z nami kontakt, to myślę, że to odczuwamy, że to odbieramy i mamy w pełni świadomość tego, że realizujemy Boży plan. Jeśli jest odwrotnie, to bardzo często czekają nas przeróżne perypetie. A Pismo Święte mówi: Zbawca nasz Bóg chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. I myślę, że jest to jedno z takich zdań w pierwszym liście do Tymoteusza. Zbawca nasz Bóg chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni, że jest to klucz do przeznaczenia. Nie mam wątpliwości, że Bożym przeznaczeniem dla nas jest zbawienie. Tym przeznaczeniem przez duże P, z dużej litery, bo któż może przeznaczenie nasze znać lepiej niż ten, który nas stworzył po to, żeby nas do jakiegoś celu przeznaczyć. Bóg nas przeznaczył nas do zbawienia, przeznaczył nas dla siebie i jest to zdecydowanie nasze prawdziwe przeznaczenie. Jak już mówiłem, w Biblii jest to słowo przeznaczenie kilkukrotnie wymienione, na przykład w liście do Tesaloniczan 5:9. Nie musisz tego wyświetlać, to jest krótki fragment, Mariusz. Jest napisane: gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Albo w Efezjan: z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa według postanowienia woli swojej. Myślę, że warto to słowo przeznaczenie, kiedy się zastanawiamy nad tym, co los nam przeznaczył, czy co się w naszym życiu wydarzy, że powinniśmy zawsze to bardziej jakby oprzeć o fundament chrześcijański i zastąpić je może słowem powołanie, zastanowić się, czy w danym momencie naszego życia jesteśmy naprawdę w Bożym powołaniu, czy jesteśmy w Bożym planie, bo wprawdzie Bóg w swojej miłości i miłosierdziu, które dla nas ma, On nas bardzo często koryguje. My tracimy bardzo często kontrolę nad tym naszym kompasem i sobie wybijamy ciągle jakąś nową rutę i jedziemy nie w tą stronę, tak jak to robił Jonasz, którą Bóg dla nas zaplanował, ale tak jak w przypadku Jonasza, Bóg bardzo często tą naszą rutę na tym naszym nawigacyjnym systemie koryguje i zawsze gdzieś tam czeka jakiś wieloryb, który nas znowu gdzieś na brzeg wypluje. I mam nadzieję, że wszyscy z nas, wszyscy jak tu siedzimy, odnajdziemy jak najszybciej tą właściwą rutę i jak najrzadziej będziemy schodzić z tej trasy, ale powinniśmy o tym pamiętać, że Bóg ma dla nas nie tylko przeznaczenie, którym jest zbawienie, które dotyczy życia wiecznego. Ja myślę, że Bóg przeznaczył dla nas również takie drobne porty, do których w życiu musimy gdzieś tam zawinąć, że w tym całym archipelagu, w którym się poruszamy przez te 60 czy 80 lat, mamy cały szereg punktów przeznaczeń, sytuacji, do których my jesteśmy przeznaczeni, do których jesteśmy stworzeni. Biblia wyraźnie o tym mówi w kilku fragmentach, że Bóg już podczas, kiedy nas stworzył w łonie matki, miał już dla nas jakiś plan i ten plan jest naszym prawdziwym przeznaczeniem. Nie to, co nam się wydaje, kiedy czytamy horoskop albo kiedy zabijemy pająka i od razu nam się kojarzy, że dziś będzie padać deszcz. To nie jest nasze przeznaczenie. Nasze przeznaczenie to społeczność z Bogiem i czym bliższa ta społeczność, tym głębsze nasze uczestnictwo w Jego planie i w Jego przeznaczeniu dla naszego życia. Bóg chce, abyśmy uczestniczyli w Jego planie tutaj na ziemi i potem gdzieś tam w niebie. I to jest najważniejsze nasze przeznaczenie. Tego powinniśmy się trzymać. W świecie istnieje kilka filozofii, które mówią, jak przejść przez życie. Jedno z takich popularniejszych, jakie znam, to sformułowanie, że droga jest celem, prawda? Wiecie, znacie to. The wiek is the steel, chyba tak. Ja z rodzajnikami zawsze miałem problemy, a druga z kolei odwrotnie, że cel uświęca środki, że sam cel jest ważny, droga nie jest ważna. My chrześcijanie mamy, myślę, przywilej cieszyć się jakby obydwoma możliwościami, bo mamy zarówno cel tak szlachetny, tak wielki, doskonały, jakim jest zbawienie i życie wieczne z Bogiem, jakiego chyba nikt inny nie ma, choćby służył samemu cesarzowi tu na ziemi. Trudno porównać spełnienie jakiejkolwiek roli podczas świeckich funkcji z tym, co my możemy osiągnąć służąc Bogu. Mamy zatem cel i samą drogę, która też jest dla nas wspaniałym celem, bo każda minuta naszego życia może być wypełniona jakąś funkcją w budowaniu Królestwa Bożego. Mamy zatem i drogę, która jest celem, i cel, który jest celem. Nie można chyba lepiej wybrać. A jeszcze chciałem wam powiedzieć, że to chodzenie w Bożym błogosławieństwie, chodzenie w Bożym przeznaczeniu, tak bym to nazwał, to najlepiej widać chyba na podstawie, kiedy się analizuje postawę i dzieje samego Izraela. Dzisiaj wspomniał o tym Andrzej. To była księga Sofoniasza 3 lub 4, teraz nie pamiętam. W każdym razie tam było opisane to błogosławieństwo, które czeka na Izrael. Znacie tę historię, jak to było z narodem wybranym, prawda? Raz z górki, raz pod górkę i w zależności od tego, czy oni chodzili w tym Bożym przeznaczeniu, bo widać po tym ludzie wyraźniej po jego historii, że Bóg ten naród przeznaczył do pewnej roli, do pewnej funkcji. Jeśli chodzili w tym przeznaczeniu, jeśli chodzili w tym błogosławieństwie, to wszystko było wspaniale i żyli w doskonałej symbiozie z Bogiem. A kiedy tylko odchodzili i popełniali tą zdradę, bo najczęściej chodziło tutaj właśnie o bawochwalstwo, to błogosławieństwo się kończyło i to powtarzało się wielokrotnie, ten proces niestety. Jest to opisane, ta forma wolnego wyboru, bo przecież oni mieli wolny wybór, tak samo jak my. Jest to opisane w 5 Księdze Mojżeszowej 30:19. Jest to w jednym zdaniu tak naprawdę bardzo, bardzo fajnie sprecyzowane. Położyłem dziś przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył ty i twoje potomstwo. Napiję się jeszcze herbaty. W każdym razie Myślę, że najważniejszą rolą w naszym życiu, najważniejszym, co możemy zrobić, wracając do tego przykładu systemu nawigacyjnego, to nastawić tą nawigację tak, aby mieć całkowitą pewność, że znajdujemy się wewnątrz Bożego dla nas planu, że znajdujemy się wewnątrz przeznaczenia. Tylko wtedy możemy mieć pewność, że wszystko, co się w naszym życiu wydarzy, jest zgodne z Bożą wolą. Myślę, że przeznaczenie, że wszystko inne, co robimy, jest to jakby ucieczka od przeznaczenia. Kiedy pisałem sobie notatki do tego kazania, to nazwałem to ucieczka od przeznaczenia, bo zastanawiając się nad swoim życiem, obserwując świat dookoła, myślę, że bardzo często nawet my chrześcijanie, nie mówiąc już o świecie, uciekamy od swojego prawdziwego przeznaczenia. Życie, które nas otacza, jest to jedna wielka jakby ucieczka od przeznaczenia, a tymczasem Bóg ma dla nas wspaniałe rzeczy i myślę, że większość z nich jeszcze nie odkryliśmy. Warto codziennie rano obudzić się i zastanowić się nad tym, co Bóg dzisiaj dla nas przeznaczył. Jakie jest prawdziwa nasza rola w życiu w dniu dzisiejszym, bo jedno wiemy na pewno, myślę, że wszyscy jak tu siedzimy wiemy, że naszym celem jest zbawienie, prawda? Co do tego nie mam najmniejszej wątpliwości, ale myślę, że codziennie rano wstając i oglądając tego rycerza, którego ja mam przylepionego na drzwiach od mojej szafy, to jeszcze dodatkowo warto włączyć tą Bożą nawigację, ten kompas, aby mieć całkowitą świadomość tego, że chodzimy w Bożym przeznaczeniu. Nie musimy się zaczytywać w jakichś horoskopach, nie musimy się martwić o czarne koty. To nigdy nas nie dosięgnie, nie musimy się tego bać. Oczywiście, że można wejść pod przekleństwo, jeśli człowiek nie zdaje sobie sprawy ze swojego własnego przeznaczenia. Są to rzeczy bardzo niebezpieczne, od których należy się trzymać z daleka. Powinniśmy pracować nad tym, aby trzymać się naszego przeznaczenia, aby codziennie zagłębiać się w głos Ducha Świętego, który będzie nam od samego rana mówił, jakie jest nasze przeznaczenie, jak Bóg zaplanował dla nas, nawet jeśli nie dzień dzisiejszy, to najbliższą przyszłość, bo uważam, że Bóg ma całokształt, zna całokształt, ma jakiś ogólny szkic dla naszego życia, dał nam pewne talenty, dał nam pewne predyspozycje, które chciałby, abyśmy zdążyli w życiu wykorzystać. Często chodzimy w kółko. Ja widzę po sobie bardzo często, że nieraz potrzebowałem roku na to, aby zrealizować coś, co pewnie gdybym w tamtym okresie był bliżej Boga, zrealizowałbym w ciągu miesiąca. Zróbmy wszystko, aby ten plan, który Bóg dla nas ma, aby nie było to tak jak z narodem wybranym, który przez 40 lat chodził po pustyni. Bóg dał nam o wiele więcej możliwości i u Jego boku można naprawdę pewne procesy przyspieszyć. Najważniejsze, abyśmy pozostali w swoim powołaniu, abyśmy zostali w swoim przeznaczeniu, abyśmy w pełni zdawali sobie sprawę z tego, co znaczy tak naprawdę słowo przeznaczenie, do czego jesteśmy przeznaczeni, do czego Bóg nas stworzył, do czego się urodziliśmy. Abyśmy w pełni zdawali sobie sprawę, jaką mamy rolę w życiu. Odgrywamy mianowicie w życiu, w społeczeństwie, w Królestwie Bożym bardzo ważną rolę. Każdy z nas ma jakieś przeznaczenie i każdy z nas, odważę się powiedzieć, bardzo często z tym przeznaczeniem w większym czy mniejszym stopniu się mija. I każdy z nas mija się z tym przeznaczeniem w większym stopniu wskutek swoich własnych decyzji. Oczywiście, że istnieją warunki zewnętrzne, dzieje się cały szereg wypadków, no, ale w mniejszym czy większym stopniu też jesteśmy za nie jako społeczeństwo odpowiedzialni. Wycinamy lasy w południowej Ameryce, wskutek czego powstają olbrzymie powodzie, powodzie zabijają ludzi. Potem zastanawiamy się, czy jest to wolą Bożą. Niekoniecznie wszystko jest wolą Bożą w takim sensie, ale Bóg wszystko potrafi obrócić ku dobremu. Nawet jeśli w naszym życiu dzieją się rzeczy złe, to Bóg potrafi to obrócić ku dobremu i wierzcie mi, to już jest dawno wyliczone. Bóg do każdej sytuacji jest w stanie obliczyć nową rutę, taką, abyśmy z wszystkiego wyszli obronną ręką. Do każdej sytuacji Bóg ma kompas, na którym znowu my, jeśli dokładnie się w niego wpatrzymy, mamy wyznaczony tą północ, jeśli będziemy szli prosto przed siebie, to na pewno wyjdziemy obronną ręką. Najważniejsze, żebyśmy za każdym razem patrzyli na ten kompas, żeby Bóg jak najrzadziej w życiu musiał nam tego wieloryba posyłać, która znowu pluje na brzeg i znowu będziemy mogli iść w stronę Niniwy. Zróbmy wszystko, abyśmy w naszym życiu realizowali Boży plan. To jest wspaniały plan, nic większego w życiu nie możemy osiągnąć, jak realizować Boży plan. Skupmy się na tym, niech każdy z nas jutro rano w niedzielę wstanie i zastanowi się, jakie Bóg ma dla nas dziś przeznaczenie. Jakie miał już przed setkami lat pewnie, ale Bóg wiedział, że ten dzień nastąpi. Nastąpi godzina, w której my wstaniemy, włożymy swoje stopy w nasze ciepłe kapcie i będziemy się zastanawiali, od czego zacząć dzień. Zacznijmy ten dzień od modlitwy, od tego zapytamy Boga, co dziś dla nas przygotował, a na pewno cały szereg rzeczy potrafimy zrealizować o wiele szybszym czasie niż często zajmuje nam to, kiedy próbujemy do czegokolwiek dochodzić własnymi siłami. Pomodlę się króciutko o to na koniec. Panie, my Tobie dziękujemy za to, że Ty dałeś nam przywilej żyć tu na ziemi, służyć Tobie, wypełniać takie szlachetne cele jak służba w Twoim Królestwie, Panie. Ja Cię proszę, abyś Ty otworzył nasze serca na głos Twojego Ducha, abyśmy mieli całkowitą jasność, Panie, co do tego, jakie Ty masz dla nas przeznaczenie, Panie. Gdzie Ty nas chcesz mieć, w jakiej roli Ty chcesz nas mieć, Panie. Abyśmy mogli Tobie służyć zgodnie z Twoją wolą, a nie naszymi ludzkimi ambicjami, Panie. Aby się Twoja wola według naszego życia, tak jak piszesz w swoim słowie, już przed wiekami nas znałeś, Panie, aby to wszystko się wypełniło. Abyśmy mogli, Panie, każdą rolę, którą Ty przeznaczyłeś dla nas na ziemi odegrać i abyśmy w każdej sytuacji dla naszych bliźnich mogli być błogosławieństwem, Panie, tak jak Ty tego chcesz. Niech każda sytuacja życiowa, Panie, i ta dobra, i ta zła obróci się zgodnie z Twoją wolą ku naszemu dobru, Panie. Wykorzystuj nas we wszystkich sytuacjach, we wszystkich dziedzinach życiowych, Panie. Wykorzystuj nas tak, jak tego pragniesz i usprawnij, uzdatnij nasze serce do tego, Panie, abyśmy byli pokorni, posłuszni, zawsze otwarci na głos Twojego Świętego Ducha. Niech Ci będzie chwała i cześć za to, że Ty postanowiłeś wykorzystać człowieka, postanowiłeś zaprzyjaźnić się z człowiekiem, że Ty postanowiłeś, Panie, prowadzić nas do wolności, uwolnić nas od wszelkich uprzedzeń, od wszelkich kłamstw. Chcemy żyć zgodnie z Twoją wolą, w prawdzie wolności. Niech Ci będzie chwała i cześć. Amen.